Radio Ortodoksja.
Szanowni Państwo, ja ze swojej strony też bardzo serdecznie witam i jest mi niezmiernie miło gościć w murach Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku. Tak jak zostało tutaj powiedziane, rozmawiać dzisiaj będziemy o najnowszej książce profesora Piotra Chomika, Kobieta w ikonografii prawosławnej. Ale zanim przejdziemy do książki, to chciałbym jeszcze przedstawić Państwu biogram naukowy profesora Piotra Chomika. Profesor Piotr Chomik jest kierownikiem pracowni historii religii Katedry Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę na Uniwersytecie rozpoczął 1 października 1999 roku w Zakładzie Historii Kultur Pogranicza. Stopień doktora nauk humanistycznych zdobył w 2003 roku, a stopień doktora habilitowanego w 2013 roku. W latach 2006-2008 współpracował z Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2018 był członkiem Rady Eksperckiej Konkursu dla Studentów i Doktorantów Aktualna Nauka. Profesor Piotr Chomik w latach 2012-2016 był pełnomocnikiem dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego do spraw studiów doktoranckich, a od września 2017 roku do końca sierpnia 2024 roku był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku, w której murach obecnie się znajdujemy. W swojej karierze naukowej pan profesor Piotr Chomik był związany z redakcjami wielu wydawnictw i czasopism. Między innymi w latach 2003-2009 był członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Gryfita. Od lutego 2013 roku jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Bibliotekarz Podlaski. Profesor Piotr Chomik jest także członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, a za swoje zasługi na rzecz działalności naukowej został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Najważniejsze publikacje profesora Piotra Chomika to m.in. Kult ikon Matki Boskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, publikacja książka wydana w 2003 roku, Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, pozycja wydana w 2013 roku, Początki Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, wydawnictwo z 2017 roku, Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, jest to książka wydana razem z księdzem Romanem Płońskim i księdzem Markiem Ławreszukiem w 2018 roku. I najnowsza pozycja, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, Kobieta w ikonografii prawosławnej.
Ja muszę dodać tutaj, bo zostałem zobowiązany do tego przez jednego z moich kolegów, że wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała Nauka 2.
Panie profesorze, o ikonografii napisano wiele książek. Mamy książki historyczne. Mamy pozycje z zakresu historii sztuki, mamy również teologię ikony. Natomiast w pana książce o ikonografii widzimy pewne powiązanie kobiet z literaturą religijną, z literaturą ludową, z tekstami nabożeństw. Znajdziemy tutaj oprócz takiej analizy ikonograficznej również komentarze egzegetyczne, teksty nabożeństw. Skąd pomysł na to, żeby powstała taka książka i skąd pomysł na ukazanie tej relacji między ikonografią kobiet a różnymi innymi zagadnieniami?
Sam kształt książki, jej wnętrze, to dosyć długo się konceptualizowało i długo trwały przygotowania. Natomiast pomysł książki wziął się stąd, że bodajże w 2008 roku zostałem poproszony o wygłoszenie takiego referatu właśnie pod takim tytułem Kobieta w ikonografii prawosławnej przez pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam wówczas organizowano cyklicznie Dni Kultury Prawosławnej. I to były serie wykładów, wystaw, występy artystyczne między innymi. No i później szykowałem tekst tego referatu do publikacji i już wtedy zaczęło mi świtać w głowie głowie, że można to rozwinąć, pewne wątki, które zostały poruszone w krótkim przecież artykule, rozwinąć do rozmiaru książki. I książka w swoim kształcie dzisiaj to jest 5 rozdziałów stanowiących zamkniętą całość. Każdy rozdział jest odrębną całością i mówi o różnych aspektach ikonografii. Ale to jak ksiądz Mateusz słusznie zauważył, pojawiają się w niej wątki i teologiczne, i elementy historii sztuki. Oczywiście historia jest tu obecna, analiza tekstów liturgicznych czy tekstów nowotestamentowych. Chciałem, żeby książka była książką interdyscyplinarną, żeby łączyła te wątki i pokazywała poszczególne typy ikon jako obiekty, które funkcjonują w pewnej przestrzeni sakralnej, w pewnej przestrzeni liturgicznej i pełnią tam określoną rolę. I chciałem, żeby właśnie w ten sposób ta książka odróżniała się jakoś od innych i nie zginęła w tej całej masie różnych wydawnictw książkowych czy artykułów traktujących o ikonie. No, szczególnie, że miałem jakieś już doświadczenie tutaj, już tytuł tej książki padł, to była moja pierwsza duża książka Kult ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. Wydałem też Księgę Cudów ikony kupiatyckiej parę lat później. I jak gdyby no już wiedziałem, że pewne rzeczy trzeba pokazywać w miarę możliwości szeroko. A teksty liturgiczne, teksty ewangeliczne, jak gdyby same przez się rozumie, że mogą być obecne w takiej analizie, natomiast szczególnie przy pisaniu rozdziału trzeciego i o ikonach życia małżeńskiego i o tej niezwykłej świętej parze Piotrze i Febronii, po prostu prowadząc kwerendy, trafiłem na materiały, które świadczyłyby o czerpaniu, zarówno gdy mówimy o żywocie świętych, jak i o samej ikonografii, z tekstów o charakterze ludowym. To znaczy w języku polskim o tej ikonie i fragment o ikonografii, o żywocie świętych Piotra i Febronii już znakomity badacz literatur słowiańskich, profesor Ryszard Służny, pisał dobrych kilkadziesiąt lat temu. I on zwraca tak dość, może nie marginalnie, ale w niewielkim stopniu na ten aspekt ludowości. I ja chciałem bardzo, żeby ten wątek rozwinąć i pokazać, że i żywot świętych, i ikonografia może również z takich źródeł czerpać.
Do tego trzeciego rozdziału książki właśnie prawosławne ikony życia małżeńskiego i rodzinnego odwoływał się również jeden z recenzentów, który określił ten rozdział mianem najciekawszego rozdziału. Natomiast mnie zainteresował drugi rozdział i tutaj mam pytanie z tym związane. Był to rozdział dotyczący ikon Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pisze pan w tym rozdziale o tym, że typy ikonograficzne zmieniały się na przestrzeni wieków zgodnie z dziejami kobiet w służbie cerkwi. I chciałbym o to zapytać, jaka była służba kobiet w cerkwi na przestrzeni wieków, jak ona się zmieniała i jeżeli możemy porównać tą służbę kobiet, która była kiedyś w cerkwi, do tej, której mamy teraz.
To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne jednocześnie, bowiem gdy mówimy o ikonach Matki Bożej, to pamiętajmy w ogóle, że sama sztuka chrześcijańska jeszcze w okresie katakumbowym to była sztuka, która się wyrażała za pomocą symboli. I to symbole dominują na początku w sztuce chrześcijańskiej i dopiero z czasem pojawiają się postacie ludzkie, najczęściej w jakichś pozach w modlitwie. I gdy mówimy o tych postaciach ludzkich, to tam rzeczywiście już w II wieku pojawia się postać kobiety, ale żaden historyk sztuki chyba nie odważył się zinterpretować tego w taki dosłowny sposób, że ta kobieta to jest Matka Boża. Jest to postać Oranty, ale rozumianej jako kobieta modląca się. Dopiero gdzieś od IV wieku mamy do czynienia z pewną zmianą wizerunków i już pojawia się Oranta jako Matka Boża, która jest jednocześnie postacią, do której mogą modlić się wierni, ale też która sama modli się do Boga, więc jak gdyby dwie funkcje spełnia, które definicje Kościoła według mnie wypełniają. Więc na to chciałem zwrócić uwagę i postanowienia drugiego soboru powszechnego, potem kolejnych soborów spowodowały, że tytuł nadany po drugim soborze powszechnym Bogu Rodzicy, właśnie tej, która zrodziła Boga, czyli Teotokos, to pozwalało na stworzenie wizerunku Matki z dzieckiem, tak? Czyli Matki Boskiej z dzieciątkiem, chociaż te pierwsze wizerunki są jeszcze jak gdyby słabo wykształcone i dopiero w wieku V pojawiają się różne typy ikon Matki Bożej z dzieciątkiem, które przypominają te ikony, które znamy dzisiaj, również ikony współczesne. To też było związane właśnie z tą zmieniającą się rolą kobiet w Kościele, bowiem wiemy, że pierwszą rolą chrześcijan to była modlitwa. I początkowo tylko taką rolę przypisywano kobietom. Potem kobiety zaczęły spełniać funkcje dobroczynne w Kościele. Pojawiła się zapomniana całkowicie dzisiaj rola diakonis. Mało kto zwraca na to uwagę, ale w tak zwanej szóstej noweli Justyniana diakonisy są opisane jako równe prezbiterom, czyli księżom. Rozdają komunię, udają się z posługą do chorych, spełniają funkcje porządkowe w cerkwi, doradzają duchowieństwu, nie tylko prezbiterom, ale również biskupom, więc ta rola rośnie. Kolejnym etapem, kolejną zmianą, jeżeli mówimy o funkcjach kobiet w Kościele, to jest rozwój życia monastycznego. Kościół w IV, V wieku szczególnie poszukuje dróg rozwoju duchowości i kobiety wówczas zostają na większą skalę mniszkami. Rozwija się ruch monastyczny i otwierane są klasztory i męskie, i żeńskie i pojawia się nowy typ duchowości. To też sprzyja rozwojowi sztuki chrześcijańskiej. Więc ja uważam, że na pewnym etapie rozwoju Kościoła ta rola była bardzo duża. I jeżeli by porównać tę rolę kobiet dawniej, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdzieś jeszcze na pograniczu starożytności i wczesnego średniowiecza, a dzisiaj, to może ktoś nam powiedzieć, że no to wtedy była większa. Tak? Były diakonisy, a dzisiaj nie ma. Kobiety nie rozdają, przynajmniej w Kościele prawosławnym, nie rozdają komunii. A przecież Kościół prawosławny do tej spuścizny diakonic jak najbardziej się przyznaję, ale tu chyba wiele mamy bardzo elementów, które na te zmiany się składają, elementów i historycznych, i społecznych, i innych, które na tę rolę kobiet wpływają. Więc ja uważam, że kształtowanie się ikon Matki Bożej to był długi proces, na który wpływ miały zarówno zmiany rozwojowe wewnątrz Kościoła, jak i zmiany społeczne, czy polityczne, czy właśnie zmiany w sztuce, które korespondowały z tymi zmianami zachodzącymi w Kościele.
Odwołując się do Pana doświadczenia związanego z pracą nad tą książką właśnie, chciałbym również zapytać o to, czy temat ikony jest współcześnie tematem aktualnym, tematem popularnym, czy ikona to jest taki temat znany wśród badaczy, czy turyści interesują się ikonografią, czy wierni interesują się ikonami, jakie ma Pan doświadczenie?
To są, myślę, trzy różne doświadczenia, tak? Bo doświadczenie badacza jest inne niż wiernego, który przeżywa liturgicznie czy modlitewnie spotkanie z ikoną, a turyści interesują się bardzo różnie, tak? Od jakiegoś takiego głębszego zainteresowania do zainteresowania bardzo, bardzo powierzchownego, no ale mamy pewien rodzaj turystyki pielgrzymkowej również, która jest związana z kultem wizerunków. Natomiast może do badaczy jeszcze bym wrócił, bo to oprócz historyków, tak jak już zaznaczyliśmy, historycy sztuki, teologowie, czy również filologowie, historycy literatury bardzo często zajmują się ikoną czy sztuką ikony, ale ja czasami mam wrażenie, że właśnie różni badacze różnych specjalności z różnych pozycji wychodzą i starając się w obrębie własnych specjalności badać ikonę, nie do końca potrafią pewne rzeczy rozpoznać. Historyk sztuki świetnie określi czas pochodzenia ikony, jaką farbą została namalowana, jak deska została przygotowana do namalowania ikony. Korzystając z innych źródeł, pochodzenie ikony można określić. Natomiast czasami mam wrażenie, oczywiście jak gdzieś tam z tyłu głowy mogę nawet nazwiska sobie przypominam, ale nie o to mi chodzi w tym momencie, że niektórzy z badaczy bardzo często dość powierzchownie właśnie te funkcje teologiczne czy liturgiczne ikony potrafią właściwie ocenić. Bo jeżeli definiujemy ikonę w jakiś konkretny sposób, że przedstawia ona świat przebóstwiony i jest to świat inny od tego świata naszego i on, że tak powiem, musi być inny, bo gdyby na ikonach ludzie byli tacy jak my, to ta ikona nie miałaby w tym znaczeniu większego sensu. No i tu pewnie historyk sztuki by zaraz oponował, że no dobra, są takie ikony, które gdzieś przedstawiają jakąś rzeczywistość na pograniczu świata zwykłego i przebóstwionego. I to na przykład są ikony Sądu Ostatecznego. Ja się spotkałem z takim poglądem, że ikony Sądu Ostatecznego wymykają się takiej definicji mówiącej o tym, że ikona przedstawia świat przebóstwiony i ona musi być obrazem tego świata przebóstwionego dla tego, który przede wszystkim przed ikoną się modli i ma świadomość jej funkcji liturgicznych. Ikona, żeby była ikoną kanoniczną, musi właśnie spełniać swoje zadanie liturgiczne i musi odpowiadać określonym zasadom, które zostały sformułowane przez sobory powszechne, czy sobór trullański, szczególnie w 692 roku, który w zasadzie skodyfikował w taki dość jednoznaczny sposób możliwość przedstawiania postaci ludzkich na ikonach, aby odejść ostatecznie od symboliki tej, tak? Gdy Jezus Chrystus jeszcze do czasów postanowień Soboru Trullańskiego był przedstawiany pod postacią baranka. To Sobór Trullański jednoznacznie zdecydował, że można pod postacią człowieka, pod postacią ludzką Jezusa Chrystusa przedstawiać. A więc niektórzy, mam wrażenie, że o tym zapominają, o tych funkcjach takich typowo liturgicznych, o tym, że na przykład ikony cyklu paschalnego, o których przecież też w książce jest mowa, spełniają w cerkwi też określoną funkcję, sąsiadują i korespondują z jakimiś przedstawieniami cyklu wielkopostnego, a my nie możemy rozpatrywać tych ikon w oderwaniu całkowitym od przestrzeni sakralnej. I to wydaje mi się, że z punktu widzenia badacza jest szczególne. Natomiast mówię, no, wierni również interesują się ikoną, bo ona stoi w centrum ich pobożności. Nie wyobrażamy sobie wnętrza współczesnej cerkwi bez ikon. To one tworzą atmosferę pobożności i one pobudzają wiernych do tego, by się modlić. Turyści inaczej z kolei, tak jak powiedziałem, jako dzieła sztuki mogą podziwiać ikony jako zabytki również. Część na pewno też dostrzega tą sakralną wartość wizerunków, no ale popatrzmy, są wydawane ciągle różnorakie książki o ikonie, albumy z ikonami ciągle są wydawane i ciągle cieszą się popularnością, więc zainteresowanie ikoną w takim szerokim znaczeniu na pewno cały czas jest żywe.
Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z tą najnowszą książką profesora Piotra Chomika, Kobiety w ikonografii prawosławnej. Przyznam szczerze, że na początku, kiedy otrzymałem od profesora egzemplarz, to miałem dużo obaw. Bałem się tego, że to jest mocno naukowa książka, że może pewne treści będą dla mnie nawet za trudne. Natomiast w rzeczywistości okazało się inaczej. Książka jest napisana takim przystępnym językiem, dobrze się ją czyta. Mamy tutaj bardzo wiele różnych przedstawień ikonograficznych Matki Bożej, różne typy ikonograficzne. Są też ikony świętych kobiet, między innymi świętej Paraskiewy, świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny. Odwołując się również do Pana doświadczenia, do tych badań, które były przeprowadzone na potrzeby tej książki, która z ikon, czy jest taka ikona, która wzbudziła w Panu jakieś szczególne zainteresowanie?
To kilka takich ikon mógłbym wymienić. Jeżeli mówimy o rozdziale o ikonach Matki Bożej, to na pewno ikona włodzimierska. Bo jest ikoną szczególną, która, jak część badaczy chce, łączy w sobie dwa typy ikonograficzne. Chociaż ja bardziej, Hodegetrię i Eleusę, ale ja bardziej jednak się skłaniam do tego, że dla mnie to jest bardziej Eleusa niż Hodegetria. Tak, poza tym jej dzieje związane czy to z księciem Andrzejem Bogolubskim w pierwszym jakby okresie jej funkcjonowania na Rusi, a potem jej rola w państwie moskiewskim, to pokazuje, jakie pozaliturgiczne czy państwowe role mogą pełnić obrazy sakralne, nie zawsze według mnie zgodne z nauczaniem cerkwi, ale to zupełnie odrębny temat, z tego można zrobić. No, mówiłem o ikonie, czy o ikonach Piotra i Febronii. Tam bardzo ścisły związek istnieje pomiędzy żywotem tych świętych, a ich ikonografią. I ikonografia XVI-wieczna jest bliska kanonowi, a XVII-wieczna od tego kanonu bardzo mocno odchodzi i takie elementy baśniowe, żeby nie powiedzieć bajkowe, na ikonie się pojawiają, na przykład smok się pojawia na ikonie XVII-wiecznej. Wtedy zaczynamy się zastanawiać, o co chodzi i skąd ten smok. Natomiast niewątpliwie w całym kontekście tego, co już powiedziałem, to jednak cykle wielkopostne i paschalne. To chyba mnie najbardziej zafascynowało podczas pisania i ja się nie spodziewałem, że ten czwarty rozdział, bo to mówię o czwartym rozdziale książki w tym momencie, że on taki będzie. Dlatego, że no to może nieskromnie zabrzmi w tym momencie, ale wydaje mi się, że w tym rozdziale pokazałem związek ikon cyklu paschalnego nie tylko z tekstem Pisma Świętego. Tam na początku rozdziału jest analiza dotycząca poszczególnych Ewangelii i różnic pomiędzy nimi w przedstawianiu liczby niewiast mironiosących, czasu, w którym przyszły do grobu Chrystusa i roli, jaką cykl paschalny pełni w cerkwi, czyli szczególnie na freskach, bo tutaj mówimy o dużych takich monumentalnych rozpisach cerkwi, które mają jak gdyby prowadzić wiernego zarówno przez okres Wielkiego Postu, jak i potem okres paschalny. Więc ta rola takiego przewodnika tych cyklów dla wiernych, też starałem się, żeby to zostało uwypuklone. I to jest kolejna szczególna rola, gdy mówimy o roli kobiet w Kościele, to gdy ktoś mówi teraz do mnie, no tam kobiety są marginalizowane, czy były marginalizowane, no to jak patrzymy na ten aspekt, to można zawsze, no może trochę odbić piłeczkę i powiedzieć, ale to kobiety jako pierwsze się dowiedziały o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak? To one były odbiorcą tej informacji, więc to wszystko chciałem, żeby w tym rozdziale było zawarte i tu się nie zgadzam z recenzentem, bo wydaje mi się, że to jest najciekawszy rozdział.
Tutaj było powiedziane o funkcji liturgicznej ikony. To jest też podkreślane w Pana książce. Czasami w innych niektórych publikacjach ta funkcja liturgiczna ikony jest pominięta. I my tutaj mamy piękne reprodukcje ikon. One też często współcześnie są uważane za dzieła sztuki. Pisze Pan również o ikonoklazmie, o herezji ikonoklazmu. Natomiast też chciałbym, żebyśmy się odnieśli do współczesnych czasów, kiedy ikony są przedstawiane na bryloczkach, ikony są na magnesach, na kubkach, na butelkach od wina, na ubraniach. Czasami ikony są takie sztucznie postarzane. Czy to nie jest taki współczesny przejaw ikonoklazmu?
Zastanawiam się nad tym, bo w pewnym sensie na pewno tak. Natomiast jeżeli bym chciał zdefiniować ikonoklazm, no to jednak ikonoklazm walczył z ikonami, tak? Tutaj ci, nie wiem, producenci, użytkownicy tych breloczków, kubków, koszulek czy tych ikon postarzałych i pewnie sprzedawanych za jakieś ciężkie pieniądze, oni po prostu chcą zarobić, tak? I możemy im zarzucać, że wykorzystują jakieś zapotrzebowanie rynku, jakąś koniunkturę, czy robią to w sposób całkowicie w 100% uczciwy, wykorzystując właśnie te elementy ikonografii chrześcijańskiej, i możemy o tym dyskutować. Więc ja do pewnego stopnia zgadzam się z twierdzeniem, że to jest jakaś forma ikonoklazmu, ale nie taka stuprocentowa, jak gdyby, jeżeli tak mógłbym powiedzieć, bo przecież ten producent tych podstarzałych ikon i zarówno klient, który je kupuje, nie idzie potem do cerkwi i nie niszczy tych ikon, które w niej się znajdują. Więc widzę pewną różnicę tutaj jakościową, aczkolwiek no, wydaje mi się, że właśnie takie umieszczanie ikon na breloczkach, które gdzieś potem, nie wiem, są wyrzucane czy niszczone, zapomniane, zarzucone, to jednak trochę jest no właśnie forma ikonoklazmu.
Panie profesorze, a jeżeli chodzi o ikony, bo tutaj też zdania są podzielone, ikony się pisze czy ikony się maluje?
No to jest też dobre pytanie. Ja sam mam wątpliwości. Owszem, no, korzystając z literatury ruskiej, rosyjskojęzycznej również, no, słowo ikonopisanie jak gdyby narzuca nam myślenie o tym, że ikony się pisze. Ale gdzieś ostatnio czytałem, ale nie pamiętam w tej chwili gdzie, że to tylko na Rusi się pisze, a we wszystkich pozostałych miejscach to się jednak ikony maluje. To się jednak ikony maluje, więc pozostawmy to nierozstrzygnięte tutaj. A na przykład w książce ja wymiennie stosuję te określenia i one funkcjonują w książce na równych prawach. coś jest w tym pisaniu, tak bym powiedział, no bo ikonograf najpierw jak gdyby rzeczywiście pisze, rysuje, nawet nie maluje, tylko rysuje, pisze taki wzór, na który potem nakłada odpowiednie kolory. Więc te dwa elementy chyba gdzieś tutaj mogą się łączyć.
Wobec tego pozostaje mi zapytać również o plany na przyszłość pana profesora. Czy ten temat ikonografii będzie jeszcze zgłębiany, czy być może jakieś inne tematy? Tu dużo sugestii też również było.
Tak, niezależnie od tych sugestii, to szczególnie odpowiadając na pytanie Wieszka, to rzeczywiście myślałem o jakiejś kontynuacji, tylko pewnie to wymaga głębszego zastanowienia. To też nie jest tak, że jest to jedyny wątek, jakim się zajmowałem, czy zajmuję, bo ciągle gdzieś z tyłu głowy mam pomysł na już całkowicie historyczną, klasycznie historyczną książkę dotyczącą Kościoła prawosławnego na Białostoczyźnie od roku 1944 do końca PRL-u, czyli do 1989. Trochę materiałów już mam, tylko to teraz wymagałoby pewnie selekcji i jeszcze kontynuowania kwerendy, a w ostatnim czasie też pociągają mnie jakieś tematy z okresu międzywojennego. Teraz się dużo mówiło o autokefalii i dużo materiałów powstało o autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce, ale ja o jakichś innych wątkach myślałem, niezwiązanych bezpośrednio z autokefalią. Tak po cichu myślę sobie, że jak będzie jakaś przerwa w zajęciach dydaktycznych, to może sobie czegoś poszukam dotyczącego właśnie tego okresu. Szczególnie, że to jest okres, dokumenty, do którego już możemy znajdować poprzez stronę Szukaj w archiwach i to można z domu po prostu robić.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uczestnictwo. Rozmawialiśmy o książce Kobieta w ikonografii prawosławnej, książka autorstwa profesora Piotra Chomika. Mamy nadzieję, że nasza rozmowa również zachęciła Państwa do lektury i też, że dzięki temu będziemy mogli bardziej poznawać i ikonografię, i prawosławie. Panu profesorowi życzymy dalszej owocnej pracy. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać. Dziękuję jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie, a moim gościem był profesor Piotr Chomik, kierownik pracowni historii religii Katedry Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję panie profesorze.
Radio Ortodoksja.